jest nowa, dłuższa lista leków, których z Polski nie można wywieźć. Znalazły się na niej m.in. szczepionki przeciwko grypie. Rząd pobił kolejny rekord w historii Polski, tym razem w liczbie swoich pełnomocników. Będzie też o dramatycznych skutkach lockdownu w polskiej gospodarce. Kilkadziesiąt leków więcej jest na opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia tak zwanej liście antywywozowej. Znalazły się na niej produkty lecznicze i wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności w Polsce. Bez specjalnej zgody nie można wywieźć ich za granicę. W sumie na liście jest 389 pozycji. To m.in. szczepionki przeciwko grypie. Mamy już ponad 50 pełnomocników rządu i premiera zajmujących się różnymi sprawami. To absolutny rekord w historii Polski. 3 razy więcej niż za rządów koalicji PO-PSL i 4 razy więcej niż na początku rządów PiS. Nasz dziennikarz Tomasz Skory przyjrzał się ich działaniu. Wygląda na to, że zajmują się głównie monitorowaniem i koordynacją.
Tak, monitorowanie to słowo klucz obecne w prawie każdym zakresie obowiązków pełnomocnika. Pełnomocnik do spraw infrastruktury sportowej na przykład najpierw monitoruje jej rozwój, a potem diagnozuje deficyty. Pełnomocnik do spraw polityki młodzieżowej poza jej monitorowaniem także inicjuje aktywność i koordynuje dialog, bo koordynacja to kolejne zadanie pełnomocników, szczególnie widoczne w obszarze czystych technologii. Prace pełnomocników do spraw rozwoju energetyki wiatrowej, polityki surowcowej państwa, gospodarki wodą i programu Czyste Powietrze koordynuje pewnie pełnomocnik do spraw odnawialnych źródeł energii. Być może do tej piątki dołącza czasem pełnomocnik do spraw gospodarki wodorowej. Ten jednak jest szczególnie zajęty, no bo przecież kieruje międzyresortowym zespołem do spraw wodoru, który ma wypracować krajową strategię wodorową. Generalnie samo wymienienie pełnych nazw pełnomocników zajmuje kilka minut, więc reszty po prostu państwu oszczędzę. Warszawa, Tomasz Skory.
Dramatycznie rośnie zadłużenie firm z branż zamkniętych przez rząd z powodu koronawirusa. Na przykład zadłużenie wypożyczalni sprzętu sportowego wzrosło od wiosny ponad 20-krotnie. Tak wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Dlaczego jest tak źle? O tym Krzysztof Berenda.
Odpowiedź wydaje się oczywista. Wiosną korzystanie z takiego sprzętu było praktycznie niemożliwe. Latem było utrudnione, a teraz znowu jest gorzej. Skoro ferie zimowe zostają skumulowane do 2 tygodni, a do tego mamy siedzieć w domach, to wypożyczalnie, na przykład nart, nie zarobią. W tej chwili zaległości firm z tej branży wynoszą 47 milionów złotych. Podobnie jest, jeżeli chodzi o agentów turystycznych. Tutaj zadłużenie to 43 miliony złotych i tutaj mamy mniej więcej 4-krotny wzrost zadłużenia. Też bardzo wysoki. Komu jeszcze tak mocno rosną zaległości? Na przykład muzeom, firmom organizującym pozaszkolne zajęcia sportowe, siłowniom i parkom rozrywki. Wiele tych firm już nie wyjdzie z tych problemów.
Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień AIDS, choroby niszczącej odporność organizmu na nowotwory, wirusy czy bakterie. Jest ona końcowym etapem nieleczonego zakażenia wirusem HIV. Z wirusem da się żyć do późnej starości, przekonuje Bartosz Szytela, specjalista chorób zakaźnych z Wrocławia. Trzeba jednak zrezygnować z alkoholu, papierosów i brać leki.
Dzisiejsze leki to jest najczęściej jedna tabletka raz na dobę. Praktycznie bez żadnych interakcji z innymi lekami i praktycznie bez żadnych działań niepożądanych. To jest po prostu rewolucja. Tylko my świetnie leczymy osoby, które już do nas przyjdą. Natomiast niestety zupełnie kuleje właśnie ten etap diagnostyki przesiewowej wcześniej. My mamy jedną z najgorszych sytuacji w Europie w aspekcie osób nieświadomych swojego zakażenia. W Polsce ten odsetek może przekraczać nawet 30%.
Mówił dr Szetela o tym, że test na HIV można zrobić nawet w domu. Przeczytacie na portalu twojezdrowie.rmf24.pl.
Świat nauki w faktach RMF FM.
Zwyczaj kołysania dzieci do snu towarzyszy nam od niepamiętnych czasów. W samochodzie czy w pociągu drgania nas usypiają. Chociażby jeżdżenie z niemowlakiem samochodem by zasnęło. Teraz okazuje się, że można uśpić w ten sposób muszki owocówki. Po co? O tym Grzegorz Jasiński.
Odpowiedź jest prosta. Po to, by badać sen, którym w przypadku tych owadów sterują podobne mechanizmy jak u nas. Jak odkryli naukowcy Thomas Jefferson University, delikatne drgania sprawiają, że muszki wysypiają się niejako na zapas. Pod wpływem wibracji śpią dłużej i mocniej, słabiej reagują na budzące je w normalnych warunkach błyski świetlne. Po obudzeniu wydają się z kolei bardziej przytomne i potem dłużej mogą być aktywne. Nie ma jeszcze pewności, na ile podobnie mechanizm ten działa u człowieka, ale autorzy pracy liczą, że uda się go wykorzystać do łagodzenia bezsenności, nie tylko u najmłodszych.
Walka między premierem a Zbigniewem Ziobro trwa o to, kto kiedyś będzie kierował obozem Prawa i Sprawiedliwości, gdy zabraknie Jarosława Kaczyńskiego. To wszyscy wiedzą od dawna, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Zbigniew Giżyński. Zdaniem posła PiS to pojedynek absolutnie przedwczesny, ponieważ Jarosław Kaczyński może rządzić partią jeszcze wiele lat. Posłuchajcie, o czym jeszcze Robert Mazurek rozmawiał ze Zbigniewem Giżyńskim.
Może zadam pytanie o Rzecznika Praw Obywatelskich. Panie pośle, to kolejny raz, kiedy PiS nie zgłasza swojego kandydata. Dwukrotnie odrzuciło kandydatkę opozycji, Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. Ja przynajmniej nauczyłem się nazwiska, przeciwieństwie do niektórych głosujących za nią polityków. Ale dlaczego PiS, największa partia, rządząca partia, nie ma swojego kandydata? O co chodzi?
Z bardzo oczywistego powodu, chociaż ja wiem, że on być może jest nieodgadniony dla wielu, a mianowicie Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Sejm za zgodą Senatu, a więc w Sejmie rzeczywiście pewnie ten kandydat uzyskałby większość. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w Senacie, pewnie tam zostałby zablokowany i PiS próbuje przeciągnąć tę sprawę tak długo, aż być może liczy na to Prawo i Sprawiedliwość, że uda się jakąś większość w Senacie zbudować.
Ale tę większość budowałoby się na dwa sposoby, znaczy na dwa sposoby jednocześnie. Po pierwsze, należałoby rozmawiać z niektórymi senatorami i to będzie pytanie do pana, czy pan wie o tym, że takie rozmowy są prowadzone, a po drugie jednak wokół jakiegoś kandydata. Powiem abstrakcyjnie, to my sobie możemy rozmawiać, że dobrze by było, żeby przyszedł ktoś fajny, ale jednak trzeba wymienić, rzucić to nazwisko.
Po pierwsze, rzecz jak doskonale wiemy, nie w tym, żeby przyszedł ktoś fajny, tylko rzecz, aby przyszedł ktoś, kto uzyska poparcie, a dzisiejszy...
Czyli nie musi być dobry, byle byłby wybieralny. I to jest akurat prawda. I za tę szczerość panu dziękuję.
Nie, ale mówię jak jest. I teraz, jeżeli zapytał pan o to, czy są prowadzone rozmowy, to uczciwie mówię, nie wiem, ale też to, że ja tego nie wiem, to nie znaczy, że takie rozmowy nie są prowadzone, bo być może są. Natomiast biorąc pod uwagę to, co się dzieje w obrębie opozycji, to, co mówił chociażby pan wicemarszałek Sejmu, pan Zgorzelski, mówiąc, że ta koalicja w Senacie w zasadzie już nie istnieje, tam też są pewnego rodzaju tąpnięcia, które...
No akurat trudno mi sobie wyobrazić, bardzo przepraszam, żeby senator Libicki czy senator Kamiński, mówimy o Michale Kamińskim, głosowali na kandydata PiS-u. Oni wcześniej, przepraszam, połknął swój własny język, niż zagłosują na kogokolwiek z PiS-u.
No, dlatego, tak jak mówię, na chwilę obecną sytuacja jest na tyle nieodgadniona, że próbuje się przeciągnąć to w czasie, licząc na to, że ta sytuacja kiedyś się wyklaruje i zmieni. Mam nadzieję, że tak się stanie i że nie będziemy na to czekali w nieskończoność. Zobaczymy.
Na razie czekamy rzeczywiście od 9 września, wtedy upłynęła kadencja Adama Bodnara. Przypominam, rzecznika, który był przez PiS oceniany, no powiedzieć źle to nic nie powiedzieć, oceniany był bardzo źle i PiS po prostu nie mógł się doczekać, kiedy Adam Bodnar odejdzie. I co? Adam Bodnar skończył kadencję i ciągle tam jest, bo PiS nie znalazł następcy, inaczej nie dogadał się w sprawie wyboru następcy. Swoją drogą, panie pośle, bo to jednak jest pytanie takie, no przecież wiadomość o odejściu Adama Bodnara nie spadła nagle na PiS. Był cały rok na szukanie kandydata.
Ale tu pan redaktor ma rację, ja powiem więcej. Takie problemy będą się pojawiały za chwilę poprzez to, że będziemy mieli innych wysokich urzędników państwowych, których w tej samej procedurze trzeba będzie powołać, bo to nie tylko Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu. Podobnie jest z prezesem IPN-u, z Rzecznikiem Praw Dziecka i z kilkoma innymi urzędnikami wysokimi, więc z całą pewnością jest to wyzwanie, które dzisiaj jest przed Prawem i Sprawiedliwością. Albo doprowadzimy do sytuacji zbudowania jakiejś nawet doraźnej większości w Senacie na potrzeby tego typu głosowań poprzez jakieś kompromisy zawierane z środowiskami, które tam istnieją, albo uda się zbudować tam większość poprzez to, że jacyś senatorowie zdecydują się jednak na trwałe popierać Prawo i Sprawiedliwość. To są dwie jedyne możliwości.
Jak widać, na razie to drugie wydaje się dość odległe. Nie widać tam bowiem sygnałów, by ktoś się chciał z bloku senackiego opozycji wyłamać. Ale dobrze.
Dlatego wspomniałem o tym, że warto być może rozważyć ten pierwszy element, bo przecież nie tylko Rzecznik Praw Obywatelskich w tej formule jest powoływany.
Chce pan mi powiedzieć,
że chce pan jakiś kompromis.
No właśnie, chciałem powiedzieć, chce pan zasugerować, że można się dogadać. My damy wam tego, wy nam dacie tego. Tak?
Tak w polityce odbywają się tego typu rozmowy, to nie jest jakaś wielka tajemnica.
Dobrze, ciekawy jestem w takim razie, kto będzie tym... który no, zaproponuje opozycji te targi. Ja mam do pana pytanie serio.
Nie, no dzisiaj nikt nie zaproponuje, bo każdy, kto mówi prawdę, tak jak się w polityce tego typu sprawy rozstrzyga, bo jak wybiera się, nie wiem, zarząd województwa kujawsko-pomorskiego, to także w ten sposób to się toczy. Zaraz zostanie okrzyknięty kimś, kto korupcję polityczną wprowadza, bo przecież tak mamy. Jak ktoś mówi prawdę, szczerze odpowiadając na każde pytanie w miarę swojej wiedzy, tak jak ja, to wywołuje zdziwienie, że ma odwagę mówić tak, jak jest i nie boi się, że ktoś go okrzyknie to korupcją polityczną. No nazywajmy rzeczy po imieniu. W końcu bądźmy poważnymi ludźmi, jesteśmy dorośli.
To prawda, zaproponowałbym to każdemu mojemu gościowi, bym starał się przynajmniej nie mijać się widowiskowo z prawdą i nie odpowiadać przekazem dnia. Ale ja mam do pana pytanie serio i to pytanie, które powinno jednak pana również, jak sądzę, no nie tyle zakłopotać, ile skłonić do pewnych działań. Otóż można różnie oceniać strajki kobiet i można nie zgadzać się zarówno z treściami tam wygłaszanymi, jak i z tym, że one odbywają się w czasie pandemii. Słowem, naprawdę, ja rozumiem, że można być wobec nich bardzo krytyczne. Niemniej jednak sytuacja, podczas której demonstranci chroniący się na terenie wyższych uczelni, a to przydarzyło się zarówno w Krakowie, gdy mówimy o Uniwersytecie Jagiellońskim, jak i w Warszawie na terenie Politechniki Warszawskiej, są tam ścigani przez policję. No nie zdarza się nie tylko teraz, ale nie zdarzyło się w wolnej Polsce nigdy. Mamy oświadczenie władz Politechniki Warszawskiej, że takich aktów naruszenia autonomii uczelni nie notowaliśmy od wielu dekad, a tak naprawdę od 1938 roku. Panie pośle, czy pana to nie niepokoi, czy pana to nie oburza? Czy doczekamy się jakiejś reakcji jeżeli z pańskiej strony?
Oburza mnie to i mam nadzieję, że pan minister, oburza mnie to, mówię, podkreślam jeszcze raz, oburza mnie to i to bardzo. Mam nadzieję, że nigdy do tego typu sytuacji już nie dojdzie i uważam, że pan minister Kamiński powinien w tej sprawie postępowanie wyjaśniające wszcząć i wszystkie osoby, które ponoszą odpowiedzialność za to, że policja, jeżeli to jest prawda, bo nie znam dokładnie tych historii, ale nie sądzę, żeby było
ale władze Politechniki Warszawskiej, jak sądzę, by się widowiskowo nie mijały z prawdą, no nie kompromitowałyby się w ten sposób.
Dlatego to podkreśliłem, że sam tego nie badałem, ale daję wiarę temu, co pan redaktor i co władze poszczególnych uczelni mówią. I mówię to nie tylko jako polityk, ale także jako profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nie powinno nigdy mieć miejsca naruszanie jakiejkolwiek akademii uczelni, uczelni wyższej. Wszyscy, którzy ponoszą za to odpowiedzialność, powinni w tym zakresie ponieść surowe konsekwencje. Mam na myśli tych, którzy odpowiadali za to bezpośrednio, czy też pośrednio wydając tego typu dyspozycje.
Cała rozmowa Roberta Mazurka ze Zbigniewem Giżyńskim do odsłuchania na rmf24.pl. Druga jej część w Faktach za godzinę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.